Gość Radia Gdańsk.
Gościem jest Paweł Olechnowicz, były prezes Grupy Lotos, doradca prezesa zarządu Orlenu, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kilka dni temu, na początku grudnia można powiedzieć, prokuratura okręgowa w Gdańsku umorzyła postępowanie, które wobec pana było prowadzone, między innymi wobec pana, bo wobec kilku osób, ale także wobec pana prowadzone było od 2018 roku. Ulgę pan poczuł?
No niewątpliwie tak. Niemniej jednak trwało to dość długo. Więc lepiej mieć pewność, że karty są czyste.
To śledztwo...
Ja miałem taką pewność, ale postępowanie było, nie wiem, w toku.
Inaczej to brzmi, kiedy człowiek musi mówić o swojej niewinności, czy o swojej postawie, inaczej kiedy ma dokument, rozumiem, z administracji w pewnym sensie państwowej.
No tak,
ale
kiedy wiemy, że
postępowanie to dotyczyło,
nie dzieje.
Dotyczyło wyrządzenia Grupie Lotos straty sięgającej blisko 250 tysięcy złotych. Uzasadnienie tego umorzenia już pan otrzymał z prokuratury?
Tak.
I co tam prokurator napisał?
No, że po zbadaniu sprawy nie ma podstaw do tego, ażeby dalej to coś działo się, powiedzmy, wokół tej sprawy, a nie ma podstaw, żeby pewnie kierować sprawę na dalszą drogę, tylko po prostu umorzyć.
Ale taka sucha informacja, czy jakieś takie pogłębione uzasadnienie z opisem tego, co się wydarzyło?
No nie, jeżeli chodzi o dokumentację, to ona jest bardzo obszerna.
Bo pan też w trakcie tego postępowania był zatrzymywany przez agentów CBA, przedstawiane były panu zarzuty. Prokuratura regionalna, która tym postępowaniem skierowała wniosek do sądu o pana aresztowanie, sąd się na to nie zgodził. Później pan dostał zadośćuczynienie w wysokości 45 tysięcy złotych za to bezzasadne zatrzymanie. Teraz po tym umorzeniu śledztwa pan będzie próbował jakoś jeszcze dochodzić swoich praw dalej? Jak to wygląda?
Dla mnie ta sprawa jest zamknięta i niechętnie do niej wracam, bo jest to temat, który no, nie powinien dotknąć ani mnie, ani takich ludzi z takimi sprawami. Są naprawdę poważne nadużycia, przestępstwa, którymi powinna zajmować się prokuratura, a nie zajmować się sprawami, nazwijmy to, ze wskazania politycznego.
No właśnie o to chciałem zapytać. Czy to była sprawa polityczna?
Tego ja nie wiem.
A jak pan
tego
sądzi?
Tego ja nie wiem, ale na pewno nie była to sprawa związana z jakimś nadużyciem, tak rozumianym, jak została wszczęta i na pewno nie kwalifikowała się do tego typu, jeżeli chodzi o mnie, działania.
Ja rozumiem to, że pan mówi o tej sprawie niechętnie, natomiast proszę mi też wybaczyć, wydaje mi się, że w kontekście tych wszystkich faktów, które znamy i działań prokuratury i ostatecznie umorzenia tego postępowania i odmowy innej decyzji sądu, wydaje mi się, że zadawanie pewnych pytań jest uzasadnione. Chcę pana zapytać choćby o to, jak pan się czuł z tym wszystkim, tak po ludzku.
Tak po ludzku to czułem się tak, że zostałem potraktowany nie po ludzku. Tyle, nie da się tutaj nic zrobić. Takie były podjęte decyzje, więc to nie tylko niesprawiedliwe, ale również no, trudne do zrozumienia, że ludzie decydujący o pieniądzach naszych, podatnika, dokonują tego typu, nazwijmy to, manewrów, nękając i innych, bo to każdy, tutaj mowa o mnie, ale wiele takich przypadków jest. Każdy przeżywa to bardzo wewnętrznie, boleśnie, szczególnie jak jest przekonany i pewny, że niczego takiego się nie wydarzyło, że
dlatego myślę, że w takich przypadkach tak warto jednak mówić mimo pewnej niechęci i trudu.
Tak, a podejmuje się taką decyzję jak w stosunku do mnie, że zatrzymuje się mnie na drugim końcu Polski, szykuje się domy, urodziny na dodatek przewozi przez całą Polskę. No, na sygnałach i w sposób taki, no, godzący w, powiedzmy, człowieczeństwo, tak?
Powiedział pan, że został pan potraktowany nie po ludzku. Ja w jednym z wywiadów w dzienniku Gazecie Prawnej z panią Magdaleną Rigamonti znalazłem nieco mocniejsze sformułowanie. Powiedział pan, że mam mówić o naruszeniu dóbr osobistych, że użyto wobec mnie nieadekwatnych środków, że potraktowano mnie jak szmatę. Żeby było jasne, dla mnie to nie państwo jest winne, to ludzie są winni. To do kogo pan ma pretensje?
Do tych, którzy podjęli taką decyzję i co było intencją takiej decyzji. Natomiast jeżeli odpowiadamy za, ale bezpośrednio, za państwo, tak. Jeżeli odpowiadamy za państwo, mamy takie funkcje, stanowiska, to jeżeli podejmujemy decyzje jakiekolwiek, a szczególnie w stosunku do ludzi, nie może to być farbowane, nie może to być, powiedzmy, z nadania jakiegoś innego niż związanego dokładnie z tematyką, którą się zajmujemy, tak? I musi to być jednoznacznie zdefiniowane jako no, godne postępowanie, jako prawidłowe, może niegodne. Tak?
Co pan sobie po latach o tym wszystkim myśli, mając już tę świadomość, że formalnie to postępowanie zostało umorzone? Czemu to miało służyć?
Tego nie wiem. Jakieś pewnie pomysły związane, nie wiem, z przykryciem innych tematów. Osoby, które coś znaczą w społeczeństwie i mają jakąś tam markę, no, są, że tak powiem, brane pod uwagę w różnych przypadkach, a tutaj w tym, no po to, żeby pewnie odsunąć inne tematy, bardziej jakieś takie wrażliwe, a z drugiej strony, żeby pewnie również no, zwrócić uwagę społeczeństwa, no, że tak bardzo, za bardzo dobrze to o nim nie należy myśleć i nie należy mówić, tak? Więc jest to sprawa, że tak powiem...
W kilku wymiarach, rozumiem pan.
Tak,
to,
negatywnego zapisu no, danej osoby w układzie społecznym.
Jak pan patrzy z perspektywy czasu upływającego na fuzję Lotosu z Orlenem? 2 lata ponad minęły. Pan był przeciwnikiem i otwarcie pan o tym mówił, że to jest... zła droga, że pan nie widzi przyszłości takiej fuzji. Coś się zmieniło w tym zakresie?
Ja nic nowego nie powiem w tym zakresie. Ja byłem przeciwnikiem, bo nie wiedziałem absolutnie ani trochę jakiegoś pomysłu w tym zamiarze biznesowego, jakiejś logiki biznesu, jak była mowa o fuzji. Natomiast jak już była mowa o transakcji, nie wiem jak to nazwać, to jest
no właśnie, bo fuzja to
zakończyło
chyba...
się likwidacją firmy, tak? Firmy jednej z lepszych nie tylko na rynku polskim, dobrze funkcjonujących, przynoszących korzyści dla regionu, dla Polski, mających, że tak powiem, dobry wizerunek w układzie międzynarodowym. Firmy, która w układzie państwa świadczyła dobrą usługę na rzecz budowy, powiedzmy, gospodarczej, rozwoju gospodarczego.
Ale może
państwa,
było to
ale również i bezpieczeństwo energetyczne
państwa.
O
bezpieczeństwo jeszcze zaraz zapytam pana, ale słowo wchodząc, być może tak jak to przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy czy pan Daniel Obajtek tłumaczyli, może była jakaś w tym logika, żeby dwie podobne firmy obecne na polskim rynku połączyć w jedną, żeby tego narodowego czempiona stworzyć, żeby ona
może
była
kiedyś
silniejsza.
Się dowiemy, kto i jaką miał intencję, tak, w tym zakresie. Na pewno ja nie mam żadnych wątpliwości, że zasadniczy cel to było zlikwidowanie, wytarcie z mapy Polski nazwy firmy i firmy w tym, a to w jaki sposób zostało zrobione, to nie tylko karygodne i źle świadczy o ludziach odpowiedzialnych za Polskę i jej funkcjonowanie i rozwój, a już jakieś haniebne jest, jeżeli ci ludzie mówią o demokracji, praworządności, to absolutnie się z niczym tutaj ma się nijak. Tak,
Najwyższa Izba Kontroli ustaliła na początku tego roku, że aktywa Lotosu zostały sprzedane co najmniej 5 miliardów złotych poniżej oszacowanej przez kontrolerów wartości, z czego samo zbycie udziałów rafinerii gdańskiej na rzecz Saudi Aramco nastąpiło poniżej wartości wyceny około 3,5 miliarda złotych. Jako menadżer z wieloletnim doświadczeniem, co pan sobie
myśli?
No nie
wiem, wie pan, jeżeli to już jest kwestia kontroli przez fachowców i takiej analizy, nazwijmy
też
to,
takiej kontroli
ekonomicznej,
wstępnej chyba,
tak,
i pobieżnej, bo ona nie była prowadzona.
Ale wie pan, jeżeli firma jest wyceniana w układzie międzynarodowym przez organizacje międzynarodowe na poziom ponad 20 miliardów, a sprzedana zostaje 30% za miliard 150. Wie pan, kiedy zysk za rok sprzedaży był chyba czterokrotnie czy trzykrotnie co najmniej większy od kwoty sprzedaży, w związku z tym oznacza to, że jak weźmie się pod uwagę również efekt ekonomiczny z przychodów funkcjonowania tej firmy w ciągu takiego danego roku, to właściwie pewnie za pół roku kupiono nie za swoje pieniądze, tylko z pieniądze zarobione przez ten organizm. To normalnemu człowiekowi w głowie nie mieści, a mnie jako menadżerowi, który miał do czynienia z transakcjami różnego rodzaju i bezpośrednio, i pośrednio, to nie jest haniebne, to po prostu jest niemożliwe, niedopuszczalne, jak oglądamy firmy, horrory, to jest coś w rodzaju w najwyższej skali, tak?
Rozumiem, horrory, że to menedżerski
ale to jest polskie, tak? To nasze, to gospodarcze. Jeżeli mówimy o firmie, na dodatku firmie, która większością właścicielem był Skarb Państwa i właśnie Skarb Państwa zgodził się, czy parł do takiej transakcji i zrealizował tego typu transakcje, gdzie wpuszcza się graczy na rynek, którzy są w wielu wątkach, szczególnie w sytuacji wojny toczącej na Ukrainie.
No właśnie chcę zapytać pana o to, jak to wszystko wpływa na bezpieczeństwo państwa w pana ocenie?
Jak najbardziej negatywnie, bo mamy właściwie rozparcelowaną firmę na kawałki, te organizmy gdzieś tam jakoś funkcjonują. Nie chcę na ten temat się wypowiadać, bo to jeszcze jest całkiem inna rzecz.
Ale ja rozumiem, że zwykły człowiek widzi przede wszystkim zmianę szyldu na części stacji benzynowych i głównie poprzez stacje benzynowe właśnie patrzy na te zmiany, na zniknięcie Lotosu, ale to jest jedna para kaloszy, a mamy jeszcze oprócz tego całą część rafineryjną, którą otrzymali Saudyjczycy i mogą z nią zrobić co zechcą?
No, jeżeli przeanalizujemy dokładnie to, co jest dostępne, tak, wiedza dostępna a właściwie w większości medialna, no to oznacza to, że zawarte, podpisane dokumenty w tym zakresie dają pełną swobodę. Nie tylko, haniebne jest, jeżeli sprzedaje się 30%, a ktoś ma 50% udziału zysku i w sprzedaży tego, a na dodatek ma prawo właściwie weta w zakresie jakichkolwiek istotnych decyzji dla tej firmy. To znaczy, że 30% udziałowiec ma prawo decydowania o całości tej firmy, tak? Takie główne. Więc i na dodatek wygląda na to, że może zrobić co zechce, więc nikt mu nie zabroni na sprzedaż komu zechce.
Powoli musimy kończyć, ale jeszcze jedno pytanie, bo ma pan nową funkcję. Od niedawna został pan doradcą prezesa PKN Orlen. czym się pan będzie zajmował? Jaka rola przed panem teraz? Jakie zadania?
No na pewno nie tematyką, o której tutaj rozmawialiśmy, bo rozumiem pierwszy wątek, to jest jak gdyby związany z tym, co było, co się zdarzyło, co nie powinno się zdarzyć. To drugie też nie powinno się zdarzyć, ale likwidacja Lotosu właściwie to jest istotny temat, a szczególnie tutaj w Gdańsku. Natomiast mnie nie interesuje historia. Ja nie zajmowałem się historią, to dla historyków, dla prokuratorów, żeby to rozliczyć.
Dobrze, rozumiem, wraca pan do pracy menedżerskiej?
Ja wracam i transformacja energetyczna, nowe technologie, zielona energia, rozwój Pomorza. I to siła tutaj działalności Orlenu, szczególnie na Pomorzu i region bałtycki. No to jest moje zadanie, żeby działo się tutaj inaczej. Mam nadzieję,
czyli że... Czyli pan, przepraszam, przechodzi też rewolucję, rozumiem, od paliw kopalnych do zielonej energii. Transformację energetyczną pan też przechodzi.
Absolutnie dokładnie tak, bo jestem zwolennikiem tego, co dzieje się na świecie i co powinno się dziać, tak, i u nas, i w gospodarce. Odchodzimy od węgla, ale przyszłość to jest również odchodzenie od innych kopalin, w tym ropy naftowej i gazu. W tym kierunku idzie rozwój technologiczny i my powinniśmy za tym nadążyć, a jakoś tam do tej pory nie bardzo po drodze. Będziemy próbować tutaj wdrażać nowe technologie, nowe rozwiązania i Pomorze jest do tego akurat bardzo, bardzo przygotowane i pasuje. Można wiele tu zrobić. Jest mnóstwo ludzi, którzy potrafią w tym zakresie również odpowiednio się poruszać. Trzeba to tylko w jakiś sposób, no, posterować.
Wykorzystać. To umówmy się, że wielokropek w tym momencie postawimy i jeszcze do tego wątku zielonej energii na Pomorzu kiedyś wrócimy, a dzisiaj panu bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Paweł Olechnowicz, były prezes grupy Lotos i doradca prezesa zarządu Orlenu, był gościem Radia Gdańsk. Rozmawiał Kuba Kaługa.